Dopiero odczułem pierwszy raz, jak rzeczywiście Duch Święty, gdy spocznie z całą mocą swoją, odczułem to mocno, tego Ducha Świętego. Przyjechałem podbudowany do domu, no z myślą, że już, bo do tej pory to jeszcze tak, Kościół katolicki, tutaj Kościół, a teraz już z myślą, że już nie będę chodził do tego kościoła katolickiego, tylko tutaj, ale akurat przyjechała pani siostra, zakonnica, wybierają się do kościoła Heniu. Co ty się nie wybierasz? Ja mówię, nie idę. O, załamała ręce. Co z tobą się stało? Nic, mówię. Gdzieś ty był? No byłem, mówię, zbudowałem się, poznałem Boga żywego. Ojej, poszli do kościoła, ale słuchajcie, zły nie śpi. Namotał mnie szybko, że ubieraj się i szybko do kościoła i tam się módl za wszystkich, którzy tam są, żeby oni przyjęli Jezusa Chrystusa, żeby oddali swoje życie. Ja szybko się ubrałem, ale tu czasu nie było, żeby się wielce nie spóźnić. Na rower usiadłem i pedałuję ile sił w nogach. Gdzieś po środku tej drogi mało z roweru nie spadłem. To nie stąd przyszło, to stąd wypłynęło, ale to tak jak wulkan wybuchło. I do dziś to pamiętam i wiem, że to był głos Boga. Gdzie idziesz? Do jaskini lwa? Już prosto pojechałem poza kościół, aż w lesie się znalazłem. Tam się modliłem, chodziłem. A jeszcze wrócę do lat dziecinnych, tak, co pasłem te krowy. Atakowały wtedy, bo to krowy i owce się razem pasły. Wilki atakowały owce. I podchodził wilk tak na 20-25 metry, a krowy się zbijały, a owce pod krowy się chowały. A myśmy stawali w obronie, tak jak król Dawid bronił swego stada, tak myśmy bronili. Cośmy mieli rzucali. Mieliśmy dużego psa, który walił każdego mężczyznę. Nie baliśmy się, ale jak wilk był, to ten pies się robił malutki. Skomlił. Zwijał się, kurczył, a wilk stał i tylko my rzucając kamieniami, czym tam mieli, tylko zęby strzeżył i warczał. No i tak przychodził często, bo chciał nam ukraść owce, nie dawaliśmy, ale pewnego razu nie przyszedł. I tak krowy weszły w takie krzaki i w pewnym momencie popłoch. Co się dzieje? Coś jest, nie? My tutaj biegniemy, tu już patrzymy, wilk jedną owcę trzyma. I tu ją za kark chwycił zębami, a ogonkiem ją lekko bije pod zadku i ją odciąga. Odciąga od stada. No to my z pałkami myśleliśmy, że przegonimy wilka, a owca wróci, nie? No to on puścił tą owcę i ucieka, a owca za nim. Się odłączył od stada tylko owce. Już owca, myśmy gonili go może kilometr, może dwa, pomęczyliśmy się. Jak my szybciej, to on jeszcze szybciej, a owca za nim zaraz w ślad. I zginęła owca. Tak, takie to jest, że musimy być razem. Bo kto się odłączy od stada, ginie. Bo wiemy, kim jest wilk. W Piśmie Świętym chyba jest powiedziane, że to jest szatan. Dlatego, no i później następny etap, ale wiecie, po tym Chrubieszowie też różnie było. Do kościoła nie chodziłem, katolickiego, ale jeszcze te związania katolickie, które miałem, jeszcze trzymały. To trzeba przerwać. Dopiero pojechałem do zakościela. Wiecie, tam na drugi czy trzeci dzień pod mocą Ducha Świętego padłem i leżałem, wszyscy wyszli, a ja płakałem. Płakałem. Dopiero odczułem, że moje serce zmiękło, bo jednak nadal jednak było twarde, nieskruszone. A tam Bóg skruszył moje serce, za co dziękuję Bogu. I przedtem nie mogłem głosić nikomu słowa, bo zaraz coś mnie za gardło chwytało i nie pozwalało mówić. A teraz, gdy wróciłem za kościela, zacząłem głosić słowo. Wiecie, jak to jest wspaniale? Jak to człowiek lekko się czuje, jakby się unosił w górze po takim. I był taki dzień, jeden, co dla trzech osób głosiłem słowo. Pojechałem do masażysty do Siedlec. No i po drodze w Ulanie chłopaka wziąłem do Bukowa. I też to nie od razu, tylko trzeba się popytać, jak się żyje, jakim jest stanie tego, tego. A później mu naprowadzać go. I widać, jak się głosi z mocą Ducha Świętego, to te słowa trafiają. Tam zajechałem, czekałem i obok jakaś kobieta siedziała. Również coś wywiązała się rozmowa i głosiłem jej słowo. Wszedłem do masażysty, zaczęliśmy rozmawiać, głosiłem mu słowo. A on mówi, tak, wierzy w Jezusa Chrystusa, ma obrazek ten siostry Faustyny chyba, nie? Mówi, o, że obrazek ma na stoliku tego. A ja mówię, wie pan, to jeszcze mało. Jezusa Chrystusa trzeba mieć w sercu. I trzeba tak żyć, żeby On stale przybywał. I doszło do tego, że On mówi do mnie, żebyśmy się pomodlili. Ja powiedziałam, że jesteśmy z kościoła chrześcijańskiego, że jestem z kościoła chrześcijańskiego, żeby się pomodlili. Ja mówię, jeśli Pan chce, bo coś tam problemy z żoną, nie ujawnił to dokładnie, ale tam z żoną. I ja mówię, ja mogę się teraz pomodlić o Pana. I pomodliłem się za Niego, uściskał mnie, wyprowadził na korytarz. Jest dużo ludzi, którzy czeka na Jezusa Chrystusa, którzy po prostu pragną, ale są związani, są zwiedzeni, nie mogą się przebić. Musi być ktoś, kto będzie głosił. I to jest bardzo ważne. I gdy wyszedłem z tego, od tego masażysty, wiecie, że z radości płakałem. Naprawdę z radości płakałem. Jeszcze w drodze jeszcze raz płakałem. Także cóż nam zostało? Tak jak ci, gdy Chrystus głosił słowa i niektóre były takie mocne słowa, to duża część uczniów odeszła od Niego. I zapytał się tych 12, i czy wy też chcecie odejść? A Szymon Piotr, tak? Mówi, do kogoż pójdziemy, Panie? Więc ja mówię, do kogo byśmy poszli, gdybyśmy odeszli od Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.
Słyszeliśmy świadectwo naszego brata, jak mówi psalm 71, w którym Dawid wypowiedział, że Bóg był ufnością jego od młodości. Tyś był podporą moją od urodzenia, Tyś pomocą moją od łona matki mojej. A więc wszystkie dni Boże były zapisane już w niebie, zanim Pan powołał naszego brata. I to nie jest jakby koniec jego życia, dlatego że chcą dalej służyć Bogu i zechcieli się pomodlić, dlatego że będą rozpoczynać szkołę biblijną. W tej miejscowości również jest już grupa domowa i zechciejmy pobłogosławić ich. Modlić się również o jego żonę, żeby Pan Bóg ją całkowicie uzdrowił, żeby to było również dla Bożej chwały, uzdrowienie dla chwały Pana Jezusa Chrystusa. Więc podziękujmy Bogu za ich życie, za to świadectwo, które usłyszeliśmy i żeby Pan prowadził ich dalej w każdym dniu, że to nie jest wszystko, co Bóg ma dla was. Także żebyście mieli to zakodowane w swoim sercu, w swoich umysłach, że Bóg ma jeszcze więcej. Jest pewien etap życia waszego, jakby doszedł do pewnego poziomu i Bóg chce was prowadzić na wyższy poziom. Boże wiekuisty, przez imię Jezusa modlimy się, aby nasz brat, jego siostra, jego żona mogli służyć Tobie wiernie, gorliwie, aby byli światłem swojej miejscowości. Modlimy się, aby to, co dla nich jest problemem, co boli ich sercu, wołamy, aby znalazło upodobanie przed Twoim majestatem. Ty masz moc tchnąć swojego ducha w jego całą rodzinę, aby cały ten dom służył żywemu, świętemu Bogu. Wołamy, Panie, o jego małżonkę, aby była całkowicie uzdrowiona. To uzdrowienie, Boże, niech stanie się dla Twojej chwały, aby mogli świadczyć o tym, co Ty dla nich uczyniłeś. Przynosimy Ci ich dalsze życie. Modlimy się tak szczególnie o tą szkołę biblijną, którą będą rozpoczynać, abyś to, co oni poznają, żebyś użył dla wielkiej swojej chwały. Błogosławimy ich, błogosławimy tą miejscowość, błogosławimy tą służbę, która jest w tym domu, w ich domu prowadzona. Niech imię Boże, imię Jezusa Chrystusa będzie nad wszystko wywyższone. Amen. 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 Halleluja. A więc mamy różne elementy tego, co Pan daje nam. Tak jak przychodzimy gdzieś do kogoś na imprezę, na stole są różnego typu potrawy. Są ciasta, są słodycze, są owoce, jest jakieś mięso, jakaś sałatka. Tak samo Bóg, kiedy nas tu gromadzi, to również dla nas daje różnego typu smakołyki, te, które ma nas ubłogosławić. A więc dzielimy się świadectwem, a więc dzielimy się tym, co Pan Jezus uczynił w naszym życiu. Dzielimy się również objawieniem, które Bóg wkłada do serca, mówiąc na dany czas, co się dzieje. Ale też mówimy również o nauczaniu, a więc tym, które ma nam uporządkować pewne rzeczy. I ja dzisiaj chciałbym podzielić się takim ważnym tematem. W zasadzie w Biblii jest wszystko ważne. Tylko ważnym z tego punktu widzenia, gdyż jest to bardzo niezrozumiałe albo bardzo rozmyte. Wynika to między innymi z tego, że ludzie są na różnym poziomie swojego życia duchowego, a niekiedy może wynikać z tego faktu, że ludzie żyją w nieposłuszeństwie wobec Boga i nie chcą tej prawdy przyjąć i mówią o tym, co tak naprawdę ich zadawala i jakby usprawiedliwia w ich działaniu, że nie robią tego, co powinni. Ja powiem przede wszystkim na początek, że jestem w trakcie czytania książki Najlepiej strzeżony sekret piekła, takiego brata Reja Comforta. I ta książka, powiem szczerze, ona chyba bardzo, ale to bardzo, to, o czym chciałbym powiedzieć, to, o czym żyję, tym czym zgłębiam, ona to cudownie uwypukla i cudownie to zbiera. Reklamą dla tej książki są słowa Dawida Wilkersona: zapragniesz słuchać tego poselstwa tak długo, aż je zrozumiesz. I to, co będę się dzielił, to tak naprawdę są myśli, które są w tej książce i myślę, że to bardzo nam pomoże. Jesteśmy w Bożym Królestwie, w Bożej Ewangelii, bo Bóg nas zbawił i to, o czym chcę powiedzieć, to również będzie Tobie uwypuklało, w jaki sposób Ty doszedłeś do Pana, czy zostały zachowane pewne elementy lub też w jaki sposób Ty głosisz Ewangelię, a może nawet pojmiesz, dlaczego są ludzie, którzy usłyszawszy Słowo Boże, z radością przychodzą i za jakiś czas ich nie ma. I między innymi ta książka daje na to odpowiedź. Tak naprawdę to nie tyle są wymysły tego autora, co tak naprawdę jest to posiłkowanie się bardzo gruntowną znajomością Słowa Bożego i wskazywanie na Chrystusa. Na pewno musimy założyć, że grzesznicy powinni wiedzieć, że przyjdzie Boży sąd. Prawda? My wszyscy wiemy, że przyjdzie Boży sąd, ale również będzie Boży gniew. I w głoszeniu, współczesnym głoszeniu Ewangelii, jeżeli to porównamy na przestrzeni wieków, jest coś wyeliminowane. I między innymi wyeliminowany jest ten element głoszenia o nadchodzącym sądzie i gniewie Bożym. A współczesna Ewangelia, którą myślę, że żeśmy się spotkali, może nawet jej używamy, ona mówi w ten sposób: przyjmij Pana Jezusa Chrystusa, On ci da miłość, radość, pokój, spełnienie. Tak naprawdę innymi słowy, ty polepszysz komfort swojego życia. I grzesznik, który przyjmuje takie zwiastowanie, on to traktuje na zasadzie eksperymentu, aby się przekonać, czy rzeczywiście tak będzie, jak mi głoszono. Kto nie chciałby być szczęśliwy? No powiedzcie, wszystkim, kiedy składa życzenia, co mówisz? Szczęścia, zdrowia, pomyślności, tak? Niech mu gwiazdka świeci, itp. To są życzenia współczesnych praktycznie większości ludzi. Kto nie chciałby mieć miłości, radości i pokoju? Każdy chce to mieć, prawda? I to nie jest złe. Ale problem przychodzi wtedy, pojawia się, kiedy doświadczamy cierpienia, prześladowania i pokuszenia. I w tym współczesnym zwiastowaniu Ewangelii tego elementu nie ma. Tego się nie mówi, no bo kto chciałby mówić: słuchaj, przyjmij Pana Jezusa, ale od razu ci gwarantuję, że będziesz miał prześladowania. Tak? Zobaczysz, jak ojciec będzie ci mówił, matka, może cię wypiszą z rodziny, że zdradził wiarę ojców. Mówił wam ktoś o tym? A jak myślicie, czy wszyscy wam będą klaskać? Nie. I dlatego też tego nie chcemy mówić. A, bo wiesz, jak mu powiem, to on może akurat nie zechce słuchać. Pomija się temat pokuszeń, pomija się temat cierpienia, prześladowania. A więc co robi taka osoba, której głosimy, że będziesz tak dobrze, tak polepszy się twój byt, będziesz miał wszystko, Pan cię wysłucha, będziesz zdrowy, szczęśliwy, bogaty, etc., etc. Kiedy pojawia się problem, wtedy no to trzeba z diabłem walczyć. Albo, jeżeli już nie z diabłem, to wtedy ta osoba odchodzi. Gorszy się tak naprawdę z Słowem Bożym. I po części ma słuszność. Z jakiego powodu? Ponieważ oferowano pokój, miłość, spełnienie, a tutaj jest coś odwrotnego. I wtedy gorycz tego człowieka zwraca się ku tym osobom, które głosiły jemu Ewangelię, głosiły jemu Słowo Boże. I jego stan takiej osoby jest gorszy, aniżeli początkowy. Ja znam takie osoby, które przyjęły Chrystusa i odeszły, i stan tak naprawdę jest gorszy. Ale jeżeli zapytasz się, how are you? A, how are you? Fine. Ale tak naprawdę ta osoba jest martwa. Ona jest martwa. Może wykonywać pewne uczynki, dobrze materialnie się dzieje tej powodzi, ale duchowo ta osoba jest martwa. Wtedy ten człowiek staje się uodpornionym odstępcą. Dlaczego grzesznicy odchodzą? Ponieważ nie mieli zwiastowanego całego przesłania Ewangelii, która to się w tym zawiera. Pominięty jest tu klucz do prawdziwej i szczerej pokuty. Co jest kluczem? Żeby wejść do domu, mamy zamknięte drzwi. Musimy mieć klucz, który otworzy te drzwi. I teraz kluczem, który prowadzi do szczerej pokuty, bo musimy wiedzieć, że również ta współczesna Ewangelia, ona pomija ten element pokuty. Jan Chrzciciel mówi o upamiętaniu. Nawet nie chciał chrzcić ludzi, którzy przychodzili do niego, no przecież chcieli się zanurzyć. Kiedyś pewien człowiek chciał się ochrzcić, ja mu nie pozwoliłem. No to z rozpaczy pogniewał się, zasmucił, zraniłeś go, poszedł się upił. I zadowolił samego siebie i tak naprawdę pocieszył się. Ale co by było, ja bym po prostu ochrzcił pijaka. On dalej by pił, a nie było pokuty. I kluczem do szczerej pokuty jest zakon Boży. W Rzymian w 7 rozdziale, 7 wersecie apostoł Paweł mówi, że przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Prawda? Ja nie wiedziałbym, że to jest grzech, gdyby mi o tym nie powiedział zakon. Jest taki Boży wielki sługa, Charles Spurgeon, i on powiedział, wypowiedział takie słowa. Zaniechaj prawa, zaniechaj zakonu, a osłabisz światło, dzięki któremu człowiek dostrzega swoją winę. To poważna strata dla grzesznika, a nie zysk, gdy zmniejsza prawdopodobieństwo jego przeświadczenia i nawrócenia. Mówię, że pozbawiasz Ewangelię najmocniejszego argumentu, najpotężniejszej broni, gdy odkładasz na bok zakon. Usuwa z niej nauczyciela, który prowadzi człowieka do Chrystusa, lecz nigdy nie zaakceptują łaski, dopóki nie zaczną drżeć przed sprawiedliwym i świętym prawem. Dlatego też zakon służy najpotrzebniejszemu i najbardziej błogosławionemu celowi i nie może zostać usunięty ze swego miejsca. A więc kiedy grzesznik dostrzeże konsekwencje łamania prawa Bożego, Słowa Bożego, tego, że on nie może przez to uciec od nieuchronnego sądu, wówczas tak naprawdę on zrozumie, że jemu potrzebny jest Chrystus. Muszę się całkowicie oddać Panu Jezusowi Chrystusowi. I gdy my głosimy nadchodzącą karę przez prawo, a więc to, co robisz, Słowo Boże określa, że to jest grzech, i z powodu tego grzechu ty się znajdziesz, będziesz sądzony i będziesz potępiony na wieki, wtedy grzesznik przyjdzie do Pana z główny motyw, aby być uchronionym od nadchodzącego gniewu Bożego, który wcześniej czy później nadejdzie. Ale kiedy w miejscu głoszenia, że Jezus polepsza komfort życia, to znaczy w miejsce głoszenia mówiącego, że będziesz miał lepiej, a więc że komfort twojego życia psychicznego, materialnego się polepszy, to my tak naprawdę powinniśmy głosić, ostrzegać ludzi przed nieuchronnym sądem i gniewem Boga. List do Hebrajczyków, 9:27. Brat Artur, kiedy mówił o tym psalmie, o świętości Boga, to tam będzie osądzenie. Nie ma, czy sobie wyobrażacie to, że po śmierci jest coś tam jeszcze możliwe? No coś tam jeszcze zrobię. Nie da rady. Biblia mówi, jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Pytanie, czy chrześcijaństwo nie oferuje obfitego życia? Oferuje. Nie oferuje życia? Nie oferuje szczęścia? Nie oferuje pokoju i miłości? Oferuje. Ale pokój, radość, miłość zawsze są owocami Ducha Świętego. I jest to niesprawiedliwe wobec grzeszników, gdy my ich wyłącznie kusimy korzyściami zbawienia. Bo wtedy grzesznik przychodzi do Chrystusa z niewłaściwymi intencjami, zanieczyszczonymi motywacjami, pozbawionymi pokuty. Ale kiedy ty się nawrócisz do Chrystusa, to przychodzi pokój, przychodzi radość, przychodzi miłość, ale jest to jakby po tym, kiedy stanie się sprawiedliwy, kiedy Bóg ci wszystko przebaczy, kiedy ty będziesz wołał o łaskę i Pan cię usprawiedliwi sprawiedliwością Chrystusa Jezusa. I list do Rzymian 14:17, 14 rozdział 17 werset powiada, albowiem Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli najpierw musi być sprawiedliwość przed Bogiem, a dopiero potem przychodzą następne rzeczy. A jakie jest współczesne zwiastowanie Ewangelii? To jest skoncentrowane na człowieku. Jeżeli przyjmujemy Chrystusa, aby uniknąć nadchodzącego gniewu, to gdy przyjdą prześladowania, próby, doświadczenia, ty nie będziesz się gniewał ani na człowieka, ani na Boga. Bo ty wiesz, że to już jest wkalkulowane. Tak ma być, bo Chrystus o tym mówił. Dlaczego mielibyśmy to robić? Ponieważ nie nawrócilibyśmy się w oczekiwaniu lepszego stylu życia, do super ludzi, do super kościoła. Co to za kościół? Gdzie ja się nawróciłem? Jacy to ludzie? Jeżeli tak, jeżeli nawracasz się do kościoła, można się nawrócić do kościoła, ale niekoniecznie do Chrystusa. Amen? Naprawdę. I wtedy rozbijasz się o ten kamień potknięcia, o czym mówi Biblia. Doświadczenia powinna sprowadzić bliżej Pana. I żeby uchwycić się Go jeszcze mocniej, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Paweł apostoł się w ogóle nie pogniewał na Boga, kiedy w jednym z listów napisał, że wszyscy go opuścili. nie pogniewał się na Boga, kiedy Aleksander, który z nim chodził, służył, widział cuda i też te cuda uczynił, odszedł w siną dal w świat i na koniec potem jeszcze go oskarżał przed cesarzem. W ogóle się Paweł nie pogniewał, bo wiedział, że to jest wkalkulowane. Bóg mu powiedział, że będziesz wiele miał cierpień, żeby wejść do Bożego Królestwa. I wielu chrześcijan traci pokój w sytuacji prób i doświadczeń. Dlaczego? Bo są produktem Ewangelii skoncentrowanej na człowieku. I prawo jest bardzo rzadko używane. I wielu wierzących jest bardzo, ale to bardzo sfrustrowanych. Oj, zraniono mnie. Oj, zrobiono to, oj, zrobiono to. I głoszona Ewangelia, ona była skoncentrowana na człowieku. I ona wtedy jest atrakcyjna. No bo zobaczcie, reklamy w telewizji również dają nam atrakcję. Będziesz pięknie wyglądał, będziesz miał to. I zamiast kierować ludzi ku sieci zakonu, ku sieci prawa, to jest głoszone tak zwane przyciągnięcie polegające na ukazaniu wyłącznie korzyści zbawienia. A więc będziesz w niebie, ale żeby przyjść do nieba, to musisz ty przejść przez prawo, przez Słowo Boże, żeby ci prawo zdemaskowało, jakim jesteś grzesznikiem, żebyś wiedział, co jest grzechem, że to, co robisz, jest grzechem. I kiedy ludzie przychodzą do Chrystusa, znajdują się w Kościele i to przez prawo Boże nie przeszli, to w momencie, kiedy jest mówione o grzechu, to oskarża się zakon i legalizm. Ale zakon, Paweł mówi, jest dla grzeszników. A więc zakon ma za zadanie nam uświadomić stan naszej duszy. Coś zaraz pokażę. I jest takie zwiastowanie. Przyjdź do Jezusa. Czy on nie oddasz Jemu swojego życia? On kocha Ciebie, umarł za Ciebie na krzyżu. Jest to wszystko prawda. On pragnie dać Ci pokój, oferę miłość, radość. Uczyni Twoje życie szczęśliwym i da Ci, czego pragnie Twoje serce. I czasami mówi się, no zamknij oczy, podnieś jakby swoje serce ku Panu i przyjmij Pana Jezusa Chrystusa. I ludzie dziarsko wychodzą do Pana. Radośnie, hurra, nie ma w tym żadnej skruchy, nie ma w tym żadnej pokuty, nie ma w tym żadnego uderzenia się w pierś, że jestem grzesznikiem i nie ma w tym wołania, Boże, zmiłuj się nade mną, daj mi miłosierdzie. I kiedy zwiastowanie było takie, że kiedy zwiastowana była Ewangelia, to ludzie w płaczu wyli przed Bogiem, Boże, zlituj się nade mną. I zamiast tych zdesperowanych grzeszników pukających do drzwi nieba, maluje się obraz Chrystusa wołającego u serca grzesznika. I to jakby zaproszenie Chrystusa, ono daje takie wrażenie, iż to grzesznik czyni łaskę Bogu grzeczność, że odpowie na Ewangelię. Tak to dokładnie brzmi. Ewangelia to nie jest zaproszenie, ponieważ zaproszeniu można odmówić bez strachu przed odwetem. Paweł mówi w Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale, 30 wersecie, że Bóg przykazuje wszystkim ludziom wszędzie, aby się upamiętali. Czy mówimy takim osobom z listu do Tymoteusza, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Zobaczcie, kto z was nie przeżył prześladowań różnego typu? Przestali się odzywać? Zaczęli ciebie już obmawiać? Dalej może awantury? Wydziedziczono ciebie z tego i z tego. To są prześladowania dla Chrystusa. Czy o tym się mówi? Czy mówisz o fragmencie z Dziejów Apostolskich 14:22? Musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Spójrzmy się na apostoła Pawła, ile razy cierpiał. Był kamienowany, bity, obmawiany, zdradzony. Tak naprawdę używamy różnych metod, aby przyprowadzić grzesznika do Pana, daje mi się argumenty za królestwem przez apelowanie do intelektu człowieka. Próbujemy ich wystraszyć, aby poszli do nieba przez takie argumenty, że Jezus uczyni nas szczęśliwymi, będziemy materialnie błogosławieni, ponieważ Pan wysłucha każdej modlitwy. Jak dwóch się zgodni, to wszystko będą. A więc zauważcie, używamy każdej z metod przeznaczonej do tego, aby dorwać go i przyprowadzić do Chrystusa, ale czy używamy tej Bożej metody, jaką jest zakon. I Ewangelia, która jest skoncentrowana na człowieku, to jest bardzo łatwa Ewangelia. Pragniemy widzieć ludzi zbawionych, zadowalamy się jakimiś statystykami, ale czy uczymy ludzi, jakie są konsekwencje życia bez Boga, mimo że mówisz o Bogu, ale żyjesz bez Boga. Możemy być jak matka, która nie karci niegrzecznego dziecka dlatego, że nie lubi towarzyszące jej przy tym uczuć. Ona tak naprawdę przedkłada chwilową troskę ponad długoterminową pomyślność dziecka. I kształci się, czy wychowuje się buntowników. Ja obserwuję sposób życia, i dzisiaj usłyszeliśmy, jakie były warunki życia dzieci ileś lat temu. I pamiętam, jakie były warunki życia dzieci, kiedy ja byłem w takim wieku. I teraz obserwuję, jakie są warunki życia dzieci, które w obecnych czasach. I jak zachowują się rodzice. Rodzice wychowują przyszłych buntowników, strasznych buntowników, którzy do pracy nie pójdą, bo tatuś z mamusią skończy studia, to będzie miał żądanie 10 tysięcy miesięcznie. Bo jestem taki mądry, skończyłem studia. Ale kiedy go rzucisz do wir pracy, to nawet nie potrafisz ani by, ani me. I ja wiem, że to, co brat Henryk wspomniał, że kto nie pracuje, ten wariuje. To jest prawda. To jest autentyczna prawda. I masy próżniaków, jest leniwców, są wychowywane współcześnie w naszym narodzie. Ja myślę, że to nie tylko w naszym kraju, ale to jest generalnie na całym świecie. I wtedy te dzieci i ta młodzież ma tylko pragnienia tego, ale nie ma odpowiedzialności, nie ma obowiązku. To jest wszystko, ma być lekko, musi tatuś mi dać z mamusią, bo jak nie, to ja się pogniewam. I rodzice kupują taką młodzież i dzieci dla chwilowych korzyści. Spójrzmy się na historię Dawida i Natana. Natan był jakby przyjacielem Dawida, ale wcale się nie bał powiedzieć mu prawdy. Albo mógł mu nie powiedzieć, no bo Dawid się pogniewa, tak? I przyszedł Natan do Dawida i przekazał mu poselstwo mówiące prawdę o grzechu i zobaczył złamanego Dawida. I Natan nie patrzył na uczucia Dawida, że tak go zraniłem, bo jeżeli by on by tego nie zrobił, Dawid by stracił wieczne przeznaczenie. Kto z was wierzy, że gdyby Dawid nie pokutował, to by znalazł się w piekle? Wierzycie w to czy nie? A może w czyśćcu? A może w niebie, bo on był Żydem i niebo jest tylko dla Żydów. Wierzycie w to? I dlatego Natan przyszedł i był posłuszny Bogu i powiedział mu słowo. A więc wieczność Dawida była zagrożona. I lepiej jest obrazić grzesznika w celu pokuty, niż pozwolić, by przez jakiś czas zażywał przyjemności grzechu, a potem został wrzucony w ogień wieczny. Grzesznik, i to pokazali nasi prarodzice już w raju, że kiedy przyszedł grzech, to grzesznik się schował. Za co się schowali? Za drzewko. I my się tak naprawdę chowamy za krzaczkiem grzechu. Jak wypłoszyć takiego grzesznika za takiego krzaczka? Czy przez uderzanie wokół krzewu, czy też rzucanie w krzew? Jak myślicie? Chyba to drugie. I rezultaty głoszenia Ewangelii skoncentrowanej na człowieku są takie, że ludzie przychodzą do Pana, ale niekoniecznie sprawiamy, że te dusze całkowicie oddały się Chrystusowi. Ludzie przychodzą do Jezusa bez złamania, bez pokuty, bez skruchy, nie wołają miłosierdzie, lecz idą sobie radośnie, dziarsko, z podniesioną głową. I rezultat jest taki, że wcześniej czy później, gdy nadejdą problemy, tacy ludzie odejdą. Tacy nowo nawróceni mogą wejść do kościoła, mieć przyjaciół i wtedy stworzy się koło towarzyskie. Ale oni nie będą ponosić żadnych kosztów. Nie mają brzemienia dla zgubionych dusz, nie mają prawdziwego głodu Słowa Bożego, nie mają gorliwości dla Boga i trwałych owoców. I Ewangelia skoncentrowana na człowieku zapełnia Kościół tego typu nawróconymi ludźmi, ale nie wzywa do naśladowania Chrystusa. I te dusze niekoniecznie są dane Chrystusowi. Ta Ewangelia nie wzywa do naśladowania Chrystusa, który w zwiastowaniu używał prawa. Zaraz zobaczymy, czym jest prawo. Efektem tego jest zostawianie takich ludzi w letniości, zgorzknieniu, kiedy przyjdą problemy, bo ich nie uczy się o pełnym oddaniu Bogu. Jest taki piękny przykład, który ten brat podaje, o takim rajdowcu, który wychował się w jakimś małej miejscowości, aby potem poszedł do większego miasta, pożyczył sobie szybki samochód i po kilku kieliszkach alkoholu postanowił wrócić do tej cichej mieściny i pokaże, kim ja jestem, jaki to zdobyłem majątek. I po prostu sobie tak szybko jeździł, wcisnął gaz do dechy i przejechał przez tą miejscowość z piskiem opon, trąbiąc w klakson z prędkością gdzieś 100 czy ponad setka na godzinę. Wszyscy widzieli, wszyscy słyszeli tego młodzieńca, jaki on jest. Ale ludzie się bali, no wyjść na ulicę, to nas zabije. No i co zrobili? Zebrała się Rada Miasta i uchwaliła ustawę mówiącą, że 50 km na godzinę będzie maksymalną prędkością w granicach tej miejscowości. Każdy, kto złamie to prawo, zostanie ukarany pozbawieniem wolności lub za każdy przejechany kilometr ponad dopuszczalną prędkość grzywną $100. No i on sobie ponownie postanowił przejechać taką prędkością, ale już nie wiedział, że był tam policjant, strażnik, który miał za zadanie takich wyłapywać. No i on jechał tak szybko, pokazał mu lizak, dzień dobry, proszę zjechać. I zjechał na pobocze i on mu powiedział, że pan przekroczył prędkość, przejechał tyle i tyle i mówi, zamykam pana, zabieram panu prawo jazdy i zamykam pana do aresztu. I wtedy musi pan jeszcze stanąć przed sądem. Tak naprawdę teraz, jeżeli byś jechał pod wpływem alkoholu, to jest murowane, że jeżeli tam jakąś normę to przekroczy, to jest to przestępstwo, tak? Jest na 100% będziesz miał zabrane prawo jazdy, a jeżeli byś jeszcze spowodował wypadek, kogoś by zranił, to jest na 100% pewne, że byłbyś w areszcie. I akurat ten młody człowiek znalazł się w areszcie przed jedynym sędzią i tym sędzią był jego ojciec. I żadne więzy emocjonalne ojca nie mogły wpłynąć na doskonały wymiar sprawiedliwości. I ojciec wymierzył jemu karę, której domagało się prawo, $5000 grzywny lub pozbawienia wolności. I ten człowiek, ten młody człowiek, nie mając żadnych pieniędzy, żadnego usprawiedliwienia na to, że tak szybko jeździł i pod wpływem alkoholu, został zaprowadzony do celi. I tego samego dnia w celi więziennej pojawia się jego ojciec, otwiera drzwi i oznajmia synowi, iż został wypuszczony na wolność. I z niedowierzaniem ten młody człowiek wysłuchał zadziwiającej historii swojego ojca i ten ojciec mu wytłumaczył, że ja sprzedałem różne kosztowności, aby ciebie wykupić, żeby zapłacić grzywnę za ciebie. I on wtedy uwierzył, że ojciec tak bardzo, ale to bardzo go kochał. I pomimo tego odczuł pokorę i w tym samym czasie został wypełniony ogromną wdzięcznością wobec ojca za to, co ojciec dokonał dla niego. Oni płakali wspólnie, wyszli z więzienia i Bóg połączył ich nową relacją, pełną miłości. I teraz zobaczmy, co uczyniło prawo dla tego rajdowca. Tak naprawdę to prawo pokazało jemu głębię jego nieprawości. Jemu zdrowy rozsądek mówił, że on zrobi źle, ale prawo pokazało mu, jak bardzo był nie w porządku. Jaka jest funkcja głoszenia prawa dla ludzkości, Bożego prawa? Co Biblia mówi o użyciu prawa w głoszeniu Ewangelii? Co ona mówi? Pierwsza kwestia to prawo pokaże nam naszą winę przed Bogiem i powstrzymuje nas przed usprawiedliwianiem się. To jest tak, jak rano, czy tam w każdej porze, wstajesz, jesteś brudny i patrzysz się, przegląda się w lustrze. I tu brudny, i tu brudny, i tu brudny, i tu brudny. A więc ty dostrzegasz swój stan i przez prawo Boże ty jesteś w stanie dostrzec stan swojego serca, swojego życia, jak jesteś zły. Do momentu, kiedy tego prawa nie ma, ty możesz sobie uświadamiać, że tak jest, ale zaczynasz mieć jakieś tam takie usprawiedliwianka. Ale kiedy prawo ci powie, że proszę pana, Pan, tu jest ograniczenie prędkości 50 na godzinę. Pan jechał setkę za każdy kilometr ponad to. Mandat wynosi tyle, a więc sumujemy to, kwota wynosi tyle. I ty nie masz usprawiedliwienia. Albo wiesz, jechałem na dyskotekę, albo wiesz, bo tak jakoś mi się wcisnęło. Mam takie ciężkie buty. Nie da rady. Przekroczyłeś. Okej. Czyli po pierwsze, Biblia jako Słowo Boże pokazuje nam naszą winę przed Bogiem i powstrzymuje nas przed usprawiedliwianiem się. List do Rzymian, 3 rozdział, 19 werset powiada. Wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte, aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Prawo Boże zamyka ci usta i mówi, że jesteś grzesznik. Człowiek ma tendencję, ja jeszcze nie jestem taki grzesznik jak tamten albo tamta, a więc na pewno ja się prześliznę przez sąd Boży. Nie, prawo ci mówi, jesteś grzesznik zdeprawowany. Pokażę ci twoją winę. Po drugie, prawo daje nam poznanie grzechu. Czyli kiedy słowo przedstawisz temu człowiekowi, powiesz jemu o tym, to co robisz jest grzechem. I Paweł w liście do Rzymian 3, rozdziale 20 wersecie. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Chcę się zapytać, czy Jezus głosił Ewangelię z miłość, czy też Jezus głosił prawo w miłości? Dam dwa przykłady. Samarytanka. Święta Samarytanka przyszła do studzienki. Tak? O, jaka ty święta jesteś, ty już zbawiona jesteś, bo mieszkasz w Samarii, a tutaj jest góra, tam Jakub tam był, tam jest studnia, tak jej pan powiedział? Najpierw zagaił, a na koniec mówi, przyprowadź męża. A więc kim ona była? No, jak ten grzech się nazywa? No właśnie, ona nie ma męża. A, dobrześ powiedziała, czyli się przyznała. Zobaczmy bogatego młodzieńca. Dobry chłopak, z dobrej rodziny. Zamożny chłopak. Panie, i to robiłem. Nic, tylko na pewno posadzić go na tronie apostolskim i na bramie w Nowym Jerozolem. A Jezus mówi, no okej, ale jednego ci brak. Sprzedaj wszystko i chodź za mną. Z radością odszedł? Widzicie, dotknął czegoś. A więc Chrystus użył prawa. I to prawo uświadomiło mu, jaki jest jego stan. Po trzecie, prawo definiuje grzech. Apostoł Paweł nawet nie wiedział, czym był grzech, dopóki zakon mu tego nie pokazał. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. List do Rzymian, 7 rozdział, 7 werset. Po czwarte, prawo w swoim przeznaczeniu było zaplanowane, aby przyprowadzić ludzi do Chrystusa. List do Galacjan, 3 rozdział, 24 werset powiada. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. I kiedy ty użyjesz zakonu i pokażesz, jaki jest stan grzesznika i on wtedy nie ma żadnego usprawiedliwienia i wie, że on zasłużył na karę, idzie do piekła, wtedy dopiero pokażesz mu łaskę. Chrystus za ciebie złamał to przekleństwo, poszedł na krzyż i umarł. Wtedy on doceni, czym jest łaska. Bo jeśli tego nie zrobisz, to tak naprawdę człowiek nie ceni tego, co ma w Bogu. A więc to prawo postawiło tego rajdowca w stanie bezradności przed sędzią, bez możliwości zapłaty i słowa usprawiedliwiania się. Tak więc zakon pozostawia grzesznika bez możliwości zapłaty przez Bogiem w dniu sądu. Przecież grzesznika żadnym sposobem nie wykupi człowiek, mówi Psalm 49 od 8 do 9 wersetu. Zakon nikomu nie pomoże, lecz pozostawia nas w bezradności przed Bogiem. I głoszenie Ewangelii bezprawia pozostawia grzesznika nieporuszonego przesłaniem od krzyżu. I no co ty mi mówisz, że on umarł na krzyżu, że on zmarł, że on zmartwychwstał, ale to nie robi żadnego wrażenia na nim. No, bo wszyscy o tym wiedzą. Na religii mnie o tym uczyli. Ale jego życie pozostaje niezmienione. Nie jest on poruszony do głębi stanem swojej duszy, tkwiącej w grzechach i nie wołał przebaczenia. Ale gdyby temu rajdowcowi nie powiedziano, iż prawo jest niebłagane wobec niego, wtedy nowina o tym, że ojciec go wykupił, nie miałaby dla niego żadnego znaczenia. Rezultat byłby nie inny, gdyby wyglądałby to w ten sposób, że siedzi sobie w więzieniu i policjant do niego podchodzi: słuchaj, ojciec za ciebie zapłacił tą kwotę. O, to dobrze, no to fajnie, bo tak trzeba było zrobić. I on dalej by to popełniał. Bez szacunku dla ojca, bez docenienia tego, co ojciec zrobił. A więc prawo pokazuje żądania, pokazuje obowiązki. I gdyby tego nie było, to wówczas on nie doceniłby tego, co dokonał dla niego ojciec. Jeżeli grzesznik nie posiada znajomości prawa Bożego, to dobra nowina o tym, że ojciec daje ci życie wieczne, że ojciec zapłacił za ciebie śmierć poprzez posłanie swego syna na krzyż, nie ma tak naprawdę większego znaczenia dla człowieka. Jest wielu takich, w cudzysłowie, nawróconych grzeszników, którzy dalej grzeszą i życie ich nie ulega żadnej zmianie, patrząc z upływem czasu. Taki człowiek nie zdaje sobie sprawy z nieuchronności Bożego sądu i wiecznego potępienia. Z powodu tej niewiedzy pozostaje w grzechach, bowiem mowa o krzyżu jest dla niego głupstwem. Co może otrzeźwić życie takiego człowieka? Tak jak u tego rajdowca, policjant go: proszę na pobocze, pan jechał tyle, grzywna wynosi tyle i ja pana aresztuję, stawiam przed sądem, dostaje pan wyrok. I dostał wyrok, znalazł się w celi. Wsadza się go do więzienia i tam dopiero on uświadamia sobie ogrom swojego przewinienia. Wtedy głosi się jemu dobrą nowinę. Dopiero wtedy docenia wartość tej nowiny. Jeżeli tego nie ma, to ludzie tego nie doceniają i dalej tkwią po uszy w grzechach. I nic z tym nie robią. I grzesznik musi być skonfrontowany przez zakon i konsekwencje jego istnienia. Zanim może docenić to, że Bóg zapłacił za niego grzywnę, musi wpierw zobaczyć realność żądań prawa Bożego. Musi być doprowadzony do miejsca całkowitej rozpaczy, zanim naprawdę będzie mógł docenić łaskę. I to jest to powiązanie łaski i zakonu. Ludzie odrzucają zakon, bo teraz już Nowy Testament to jest tylko łaska. A gdzie jest prawo, które ci powie, że jesteś grzesznik? I co mówił John Wesley? Powiedział tak: zanim mogę zwiastować miłość, miłosierdzie i łaskę, muszę głosić grzech, prawo i sąd. W listach do młodego przyjaciela posunął się jeszcze dalej w swoich radach: nauczaj 90% prawa i 10% łaski. I dlatego też jego efekty działania tego człowieka były tak wielkie, że Anglia nie przeszła tego, co przeszła Europa za dni Napoleona i tej rewolucji francuskiej, bo ludzie pokutowali zarówno z wysokich sfer, jak i z tych niskich sfer. I owoce były bardzo wielkie ludzi na nawróceń do Chrystusa. A Charles Spurgeon, książę nazwany jest księciem kaznodziejów, używał prawa Bożego, by wywołać świadomość grzechu. Co on powiedział? Lecz więcej, istnieje wojna pomiędzy tobą a Bożym prawem. 10 przykazań jest przeciwko tobie. Pierwsze wysuwa się naprzód i mówi: niech on będzie przeklęty, gdyż wypiera się mnie. Ma innego Boga oprócz mnie. Jego Bóg to brzuch, który prowadzi do składania hołdu jego pożądliwością. Wszystkie 10 przykazań, niczym ogromne armaty, wycelowane są dzisiaj w ciebie, gdyż przekroczyłeś każdą Bożą ustawę i żyłeś w lekceważeniu wszystkich jego przykazań. Duszo, ciężko będzie ci iść na wojnę z zakonem. Co zrobisz, gdy nadejdzie przerażające prawo, gdy trąba archanioła wyrwie cię z grobu, gdy oczy Boga prześwietlą twoją nieczystą duszę, gdy wielkie księgi zostaną otwarte i cały twój grzech i wina zostaną ukarane? Co wtedy zrobisz? Czyli on używał prawa Bożego, by wywołać świadomość grzechu. Tylko wtedy, kiedy grzesznik ujrzy swoją nieprawość przed świętym Bogiem, srogość sądu Bożego, krzyż będzie miał dla niego sens. Współczesne chrześcijaństwo jest pozbawione krzyża. Nie ma krzyża. To jest ta Ewangelia, sukcesu, która tylko mówi o sukcesach, kim będziesz, co otrzymasz, że jak dasz tyle, będziesz miał więcej pieniędzy. Jak dasz tyle, albo będziesz się modlił o lepszy samochód, dostaniesz lepszy samochód. Ten brat głosił Ewangelię i mówił, że sam się złapał na to. Zobaczył pewną dziewczynę, która stała na autostradzie i łapała jakieś tam samochody, które chciała gdzieś dojechać. I on mówi, słuchaj, przyjmij Chrystusa, będziesz szczęśliwa. Będzie ci dobrze, będziesz miał pokój, miłość i radość. A ona mówi, niepotrzebny mi jest Chrystus, bo ja i tak jestem szczęśliwa. I po prostu zamknęło mu usta. I mówi, przegrałem, ale uświadomił sobie. Słuchaj, dziewczyno, to, kim jesteś i to, co robisz, w ogóle ciebie nie usprawiedliwi przed sądem Bożym. A więc wtedy zaczął używać prawa Bożego. Ja dzisiaj, tak, kiedy przygotowywałem się do tego, przyszła mi taka myśl. Co byś powiedział tej dziesiątce najbogatszych ludzi w Polsce? Jak byś mu głosił Ewangelię? Co byś, czym byś go zachęcił? Słuchaj, jeszcze więcej będziesz. Będziesz w dziesiątce najbogatszych ludzi świata. Do czego to go doprowadzi? Czy to ciebie zbawi? Czy to cię usprawiedliwi przed Bogiem? Kiedy ukażesz srogość sądu Bożego, wtedy grzesznik uderzy się w pierś i powie, Boże, okaż miłosierdzie mi grzesznikowi, okaż łaskę. Im wyraźniej dostrzega swoją winę, tym lepiej. Jeśli rajdowiec nie ujrzałby swojej winy, siedziałby w celi, zastanawiając się, co złego jest w prowadzeniu po kieliszku, w jeżdżeniu szybko. Gdyby pojawiłby się w celi ojciec i powiedział, synu, zapłaciłem za ciebie grzywnę, prawdopodobnie odpowiedziałby, w samą porę, tato. A teraz otwórz te drzwi, muszę trochę się znów napić i pojeździć samochodem. Taka byłaby reakcja. Ale gdy jednak jego postawa byłaby pełna rozpaczy i gdyby on sobie uświadomił ogrom swojego zła, które uczynił i powiedziałby, jakim jestem głupcem, mogłem kogoś zabić, naprawdę zasługuję na karę, to gdy ojciec pojawiłby się w drzwiach celi i oznajmił, że zapłaciłem mimo to za twoją grzywnę, młodzieniec byłby całkowicie złamany przez okazanie miłości i żyłby poważając swojego ojca. I ja zgadzam się z tym, co ten brat mówi w tej książce, bo to jest prawda. Zresztą obserwuję to od dłuższego czasu, że ludzie szukają, co ty szukasz w Królestwie Bożym, co to jest w Królestwie Chrystusa Jezusa, co ciebie ciągnie. Tak naprawdę o czym my ludziom mówimy? Czy o grzechu? Grzech jest pozbawiany, nie wolno mówić, bo się go zrani, bo się go urazi. To w takim wypadku również Jezus zranił tego bogatego młodzieńca. Jaki niedobry Jezus. Jaki drani. Tak? Ale Chrystus był zapatrzony i dla Niego najważniejsze, żeby było wieczne przeznaczenie. Żeby ten człowiek uświadomił sobie stan swojego życia i gdzie on idzie, aniżeli dawać mu złudne przekonanie, że jakoś tam będzie. Niestety, Chrystus stosował w swoim zwiastowaniu prawo. 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 Jan Chrzciciel również go zwiastował prawo. Miał pełną możliwość, żeby wyjść z więzienia. A gdyby tak pobłogosławił Heroda i ten związek, myślę, że jeszcze Herod by go poprosił, Janie, bądź prowadzącym naszą uroczystość ślubną. Jak myślicie? Ale Jan mówił dokładnie tak, jak mówi słowo. I dlatego potem obcięto mu głowę. Książka jest bardzo dobra i myślę, że każdy z nas ją powinien przeczytać, aby zobaczyć, jakie są fundamenty naszego przyjścia do Chrystusa, jakie są fundamenty naszej Ewangelii, którą nam zwiastowano i jak my zwiastujemy Bożą Ewangelię. Są to mocne rzeczy, które ten człowiek porusza i mówi o tych sposobach zapełniania Kościoła i później ci ludzie odchodzą, dlatego że nie spełnia im się tak, jak oni uważali, bo przychodzą, przyjdą problemy. Chrystus w ogóle nie zapewniał, że tych problemów nie będziemy mieli. Ale on powiedział, będę z tobą. Amen. Będę z tobą. Na świecie będziecie mieli ucisk, ale ja ufajcie, ja mam zwyciężył świat. Ja będę z wami. Ja was nie opuszczę. Nikt ci nie wyrwie z mojej ręki. Nawet jeżeli, jak Piotr szedł na krzyż, to Pan był z nim. Amen. Nawet jak Paweł poszedł pod ten sąd cesarski, był przed Cezarem i głosił mu Ewangelię i potem Cezar wydał wyrok dla obywatela śmierć, to Pan był z Pawłem. Amen? Pan był z Pawłem. Mimo, że głowa odpadła, bo mu obcięto, ale on jest u Pana. Halleluja. Pan jest z nami, a więc głośmy Bożą Ewangelię, taka, jaka ona rzeczywiście jest, bez żadnych usunięć, bo jeżeli usuniemy to, to Bóg nas osądzi. Biada każdemu z nas, jeżeli usuniemy jedno z tych słów, jedno z tych przykazań. Pełna Ewangelia. Nie tylko skoncentrowana na to, żeby zadowolić słuchaczy.